Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Witam w audycji Historia, jakiej nie znacie. Dziś naszym gościem jest dobrze Państwu znany dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dr Michał Bogacki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest Pan znany z audycji o Mieszku I, gdy obchodziliśmy wielką rocznicę chrztu Polski, ale to już jest historia, historia historii. Teraz rozmawiamy o teraźniejszości w muzeum, ponieważ otwieracie Państwo nową wystawę. Uwaga, historia, odtwórstwo historyczne wczesnego średniowiecza w Polsce. I co ciekawe, będzie to taki, jak rozumiem, przegląd ruchu miłośników wczesnego średniowiecza, grup rekonstrukcyjnych, tych wszystkich ludzi, którzy kochają średniowiecze, tak?
Wczesne średniowiecze, wczesne. Dokładnie, bo tam jest bardzo wyraźny podział.
Ale przecież z tego wczesnego średniowiecza niewiele wiadomo, a jak obserwujemy te grupy rekonstrukcyjne, to wydaje nam się, że wszystko wiadomo.
No, wbrew pozorom dużo wiadomo. To jeżeli chodzi o tą kulturę materialną, no to wiadomo tyle, że jesteśmy w stanie to rzeczywiście otworzyć. Tu nie tylko archeolodzy, bo to jest jednak praca wielu innych dziedzin naukowych. To jest praca i historyków, praca historyków sztuki, i także etnografów, którzy dość wiele mogą powiedzieć na temat tego, jak wyglądało życie naszych przodków przed 1000 lat, w jaki sposób, znaczy jak się ubierali, jakie różnego rodzaju przedmioty wykorzystywali w tym swoim życiu codziennym.
Dla mnie jest to zaskakujące, że z takiego punktu biologicznego i genetycznego, no to oni właściwie byli tacy jak my, tylko trochę niżsi, szczękę dolną mieli bardziej rozbudowaną, ale gdyby tutaj przyszli, to intelektualnie moglibyśmy się z nimi dogadać, czy nie?
No nie wiem, czy byliby czy z tego biologicznego punktu widzenia anatomicznego, bo są rzeczywiście podobni, mają inną budowę ciała. No, jednak
no ale Homo sapiens.
Homo sapiens, tak, ale jest homo sapiens i homo sapiens. Jeżeli spojrzymy na nas dzisiaj, no to rzeczywiście jesteśmy wyżsi, to widać z pokolenia na pokolenie, ta średnia wzrostu znacząco rośnie, no ale inna budowa ciała, inna sylwetka. To też widać po twórcach. Kiedy pamiętam taką sytuację, kiedy przyszli panowie z siłowni, wiadomo, zupełnie inaczej rozbudowane mięśnie i próbowali z odtwórcami w jakiś sposób mierzyć się na nadgarstki, tak to powiedzmy, czyli zginać po prostu miecz. I tutaj mniej rozbudowane te mięśnie ręki, ale jednak nadgarstek zupełnie inaczej wprawiony i panowie z siłowni no, raczej nie wytrzymali tego.
No ale z drugiej strony czytamy dzieła jeszcze starsze niż wczesne średniowiecze różnych twórców starożytnych. Piękna poezja, piękna literatura. No chyba właściwie jeszcze lepiej pisali niż my.
No to akurat nie trudne, jeżeli spojrzymy na Sienkiewicza, który w wieku XIX był uznawany za, no, nie porównując, ale scenarzystę telenoweli. A dzisiaj Sienkiewicz jest klasykiem literatury, no to widać, że ten język nam troszeczkę ubożeje, ta literatura nam ubożeje i porównywanie do Katona, do pism Cycerona, do Liviusza, już nie mówię o tych greckich dramaturgach, poetach, no to jest troszeczkę przesada.
Ale nam żyje się chyba łatwiej niż ludziom z wczesnego średniowiecza.
No bez wątpienia.
To możemy iść po antybiotyk na przykład, prawda? Nie zabije nas zapalenie gardła.
Bez wątpienia to życie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jest wygodniejsze. Mamy więcej problemów, które sami sobie sprawiamy, no bo człowiek to chyba taka istota, która te problemy mieć musi, bo one są sensem jego życia. Ale tak nawiązując do tej wcześniejszej wypowiedzi, że dotyczącej tego, że gdyby ktoś z wczesnego średniowiecza
właśnie
tutaj
tu
z nami usiadł.
Usiadł
i porozmawiał, no to raczej by się dobrze nie poczuł.
A w jakim języku byśmy rozmawiali?
A trudno to powiedzieć. Znaczy byłby to język zbliżony bardziej do staroruskiego, starocerkiewnosłowiańskiego, czyli no w jakiś sposób podobny do naszego, ale jednak nie umielibyśmy go w żaden sposób odcyfrować. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby sobie tak uzmysłowić, jakby to wyglądało, polecam lekturę Bolesława Chrobrego, Gołubiewa, gdzie oczywiście autor Antoni Gołubiew w żaden sposób nie rekonstruuje tego języka, bo jest to bardzo trudne, ale w jakiś sposób tworzy własny język oparty na tym, co językoznawcy mogli powiedzieć lat temu 70 na temat tego języka dawnego, minionego. Jeżeli ktoś to przebrnie przez pierwszy tom, no to doświadczy tego skomplikowania tego języka. Proszę mi wierzyć, że nie znam wielu, którzy przebrnęli, choćby właśnie ze względu na język.
Czy ten człowiek, który by tutaj siedział, martwiłby się o swoje dzieci?
Pytanie, czy on by tutaj doszedł, czy by go nie zabiło to powietrze, którym my oddychamy. Czy by się martwił o swoje dzieci? No raczej nie, z uwagi na fakt, że te stosunki rodzinne, jakie wówczas były, były zupełnie inaczej od tego, inne od tego, jak my sobie wyobrażamy.
Dorosłość się zaczynała zupełnie w innym momencie. Dzisiaj czasami 40-latek mieszka z rodzicami i uznawany jest jeszcze za dziecko, a niektórzy mówią, że mężczyźni w ogóle nie dorastają.
Ja już nie mieszkam.
Ale ja nie piję do pana dyrektora.
Oczywiście. Znaczy, dziecko przede wszystkim to było, do pewnego wieku to było przysłowiowa, w cudzysłowie, gęba do wyżywienia, a bardzo szybko było traktowane jako ręce do pracy. Śmiertelność noworodków była bardzo duża, śmiertelność dzieci do drugiego roku życia była bardzo duża. Tak się szacuje, że zaledwie kilkadziesiąt, 30-40% przeżywało ten wiek dziecięcy i dorastało do takiego okresu wczesnomłodzieńczego.
No ale z drugiej strony oni byli silni i katar nie był im straszny.
Katar nie był im straszny, ale jednak brak higieny, różne inne czynniki decydowały o tym, że jednak ta śmiertelność była bardzo duża. Dieta też ma bardzo dużo dieta tutaj do... bardzo duży ma wpływ na to, to jak się odżywiamy w okresie dziecięcym, w zasadzie decyduje o tym w dużej mierze, w jaki sposób funkcjonujemy już w okresie dorosłości.
A co jedli ci ludzie?
No to oczywiście było zróżnicowane w zależności od klasy społecznej. Ale tak generalnie te 90 parę procent, czyli te najniższe grupy społeczne, opierały swoją dietę przede wszystkim o warzywa. Roślinność.
No to dobrze chyba.
I tak, i nie. Wyobraźmy sobie, że tak naprawdę jedzono około 2 posiłków dziennie. Tak się zakłada, więc ta liczba kalorii, które były wchłaniane przez organizm, była o wiele niższa niż ma to miejsce dzisiaj. Do tego wszystkiego wydatkowanie tej kalorii było o wiele wyższe, ponieważ no, ich życie było dużo bardziej, to życie codzienne było dużo bardziej intensywne od naszego. Ich praca nie polegała na siedzeniu przy biurku, tak jak wielu z nas, a na zwykłej pracy fizycznej, której to pracy w sobie w żaden sposób różnego rodzaju narzędziami czy też maszynami wielkimi nie ułatwiali.
Chociaż dzisiaj no na pole by nie wyszli, bo niewiele by tam zrobili, czyli co, no nie zapadali w sen zimowy jak niedźwiedzie.
No nie zapadali, ale zimą robiono zupełnie inne prace, wykonywano zupełnie inne prace niż miało to miejsce w latem. Latem to przede wszystkim nie tyle zdobywanie pożywienia, co przygotowywanie tego pożywienia, więc sadzenie roślin, zbiory i tak dalej, i tak dalej. Zima z kolei, no to jest taki okres, w sumie dobrego porównania pan użył. W jaki sposób zapadali w ten sen zimowy? Bo nawet takie, mogłoby się wydawać, że zimą wykonywali takie prace codzienne, zupełnie inne, więc na przykład przygotowywanie odzieży. A dzisiaj, żeby mieć koszulę, wystarczy iść do sklepu, prawda?
Ale czasami to nie jest takie proste, bo też cały dzień się spędza w tych sklepach.
Tak, oczywiście nie jest to proste, pokus jest dużo więcej, idziemy po jedną koszulę, a tu jedna promocja, druga promocja i wychodzimy ze wszystkim, tylko nie z koszulami. Często tak bywa chyba. Wracając do naszych przodków, no zimą nie mogli tkać tych koszul, ponieważ izby, w których mieszkali, były niewielkie. To były chaty w zasadzie, półziemianki bardzo często, około 2 metry na 2 metry, czyli kilka metrów kwadratowych, dość ciemne, a więc tkanie czy tego typu czynności nie wchodziły w grę, to raczej robiono na dworze. Zimą więc tak naprawdę w jaki sposób w ten sen zimowy zapadali. Oczywiście trzeba było również zdobywać pożywienie, bo to nie były takie piękne czasy, że to, co zebrano w tych porach zbiorów, to, co przygotowano na zimę, to można było później spożywać.
Ja tak sobie to wyobrażałem.
No, do XIX wieku tak nie jest. Europa, jest takie pojęcie przednówka. zawsze jeżeli nadchodzi głód w Europie, to on przychodzi albo późną zimą, albo wczesną wiosną, czyli wtedy, kiedy stare zapasy się kończą, a nowe zboża, nowe rośliny, znaczy nowe zboża jeszcze nie dały plonu. Dopiero w XIX wieku, kiedy pojawia się ziemniak tak naprawdę, udaje się w Europie zwalczyć te wielkie plagi głodu. Oczywiście one jeszcze występują w różnych okresach, na różnych terenach, ale nie jest to już taka skala jak przed XIX wiekiem.
Czyli ludzie wczesnego średniowiecza mogli tego marca nie dożyć.
Oczywiście. Ta śmiertelność z powodu głodu była chyba dosyć spora.
Taki smutny żywot, smutne życie. Może były jakieś rozrywki?
Nie, no oczywiście tych rozrywek było zapewne całe mnóstwo. Dla wielu rozrywką była wojna. Wojna, która dzisiaj kojarzy nam się z czymś zupełnie, zupełnie innym niż była w przeszłości. W przeszłości wojna miała nie tylko wymiar polityczny, ale również wymiar ekonomiczny. Dla wielu to było bardzo istotne źródło dochodu. Oczywiście jak to z wojną bywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa, więc jeżeli raz państwo mogło na tej wojnie sporo zarobić, w cudzysłowie, o tyle innym razem mogło też sporo utracić. Ale prócz tego, prócz tej drastycznej dla nas dzisiaj rozrywki, były oczywiście inne, takie bardziej codzienne. Taniec, muzyka, śpiew. Za miesiąc otwieramy w naszym muzeum wystawę poświęconą właśnie muzyce we wczesnym średniowieczu w Polsce, więc serdecznie na nim już teraz zapraszam. Muzyka towarzyszy przecież człowiekowi od tysiącleci, odkąd się tak naprawdę pojawia. Jedne z pierwszych przedmiotów, które wiązane są z działalnością człowieka, to są prymitywne instrumenty muzyczne, jakieś bębny czy piszczałki. Śpiew również towarzyszył naszym przodkom. Różnego rodzaju gry i zabawy, takie bardzo dzisiaj by się wydało prymitywne, aczkolwiek gry ówczesne, planszowe choćby, były dość popularne. To oczywiście w wyższych warstwach społecznych. Dzieci miały swoje zabawki. Znajdujemy wiele tych zabawek wykonywane z drewna, z gliny, grzechotki, koniki na kółkach niewielkie. Oczywiście zabawką też był łuk dziecięcy. Chłopcy bardzo chętnie chyba się traktowali to jako zabawy, ale też było to jakieś przygotowanie w dorosłe życie. To jest bardzo charakterystyczne dla dawnych społeczeństw minionych, że te dziecięce zabawki przygotowują do wejścia w dorosłość.
Teraz też gramy z dziećmi na przykład w Eurobiznes. O, kupujemy nieruchomości, oszczędzamy.
No jest to podobnie rzeczywiście, choć teraz tak naprawdę troszeczkę się to zaciera, jeżeli spojrzy się na gry komputerowe, które troszeczkę inaczej to wszystko pokazują.
Też do wojny
taka funkcja zabawek jest w sumie.
Gry przygotowują nas do wojny, do strzelania. Mówił pan o muzyce, więc teraz chwila muzyki i do rozmowy wrócimy za chwilę.
Drinking
czy ci młodzi ludzie, jak już postrzelali z łuku, pograli w planszówki, szli do szkoły w wczesnym średniowieczu? I niech pan powie, kiedy jest to wczesne średniowiecze, od kiedy do kiedy?
A to jest różnie. Generalnie przyjmuje się, że wczesne średniowiecze w Europie to jest schyłek cesarstwa zachodniorzymskiego, aż do połowy końcówki XV wieku, czyli albo upadek Konstantynopola, albo odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. To są te daty graniczne. Oczywiście to jest bardzo, bardzo umowne, takie podręcznikowe. Historycy raczej tego nie traktują jako jednego wydarzenia, które w jakiś sposób ma stanowić tę cezurę czasową, tylko jest to proces. Na ziemiach polskich z kolei to wczesne średniowiecze jest liczone troszeczkę inaczej, czyli mniej więcej od połowy X wieku, kiedy pojawia się Mieszko jako pierwszy historyczny polski władca, gdzieś do drugiej połowy wieku XII, do wieku XIII, czyli wtedy do czasu, kiedy to pełne średniowiecze na ziemiach polskich zagaszcza. Inny podział u nas jest prosty, czyli monarchia wczesnopiastowska, rozbicie dzielnicowe i już późne średniowiecza.
To znam jeszcze z lekcji historii, a później już się sprawa...
Ten podział jest prosty i tak naprawdę taki, jak jest na lekcjach, tak się przyjmuje w badaniach również i w określeniach. To są
zupełnie
inne epoki.
Dzieciaki do szkoły nie szły.
Dzieciaki do szkoły nie szły. Ocenia się, znaczy szkołą było życie codzienne. W szkole uczymy się tego, co nam jest przydatne, prawda? No jeżeli kiedyś w społeczeństwach nie było przydatne czytanie i pisania, no to po co tak naprawdę iść do szkoły? Uczyły się tych, w cudzysłowie, zawodów, które miały w przyszłości uprawiać. Do szkół szło 1-2% może 3%, to jest trudno określić tej populacji męskiej, tylko i wyłącznie męskiej. Pisać umiało 1-2%, więcej umiało czytać. To też jest taka ciekawostka, że w szkole, jeżeli uczono, to uczono najpierw czytania, a dopiero potem pisania.
Może to jest?
W tym wyższym poziomie to było pisanie. To tak jak dzisiaj byśmy w szkole podstawowej i w szkole średniej uczyli czytania, a na studiach uczyli pisania.
No tak się zastanawiam, bo mój syn teraz się uczy pisania i z pisania później wywodzi czytanie, ale może w tej metodzie jest jakaś, w tym szaleństwie jest jakaś metoda?
Jest jakaś metoda. Szybkiego czytania uczy się w bardzo podobny sposób, jak uczono czytania wówczas. Czyli długie fragmenty, tu przede wszystkim fragmenty Pisma Świętego, wkuwano, tak mówiąc,
ale w jakim
popularnie
języku?
W łacinie oczywiście, no, pisano w łacinie. Wkuwano na pamięć, no i później dopiero po nabyciu tej umiejętności czytania, która pewnie była wybiórcza, bo tak naprawdę dopiero po wielu, wielu latach człowiek umiał porównać sobie pewne litery, dopiero wówczas zaczynano uczenia pisania. I to tak jest bardzo charakterystyczne. Mówi się na przykład o Mieszku II, że był władcą, który umiał czytać w łacinie, w grece, ale nie umiał pisać. Prawdopodobnie. Ponieważ, tak jak mówiłem, tę umiejętność już posiadał naprawdę bardzo, bardzo wąska grupa, nawet tych, którzy w ogóle podejmowali edukację, a tych przecież było naprawdę niewielu.
No ale jeżeli czytał Ewangelię, to ta Ewangelia się nie zmieniła. Dzisiaj czytamy ten żywot Chrystusa i wtedy też czytano. To jest dosyć skomplikowana lektura, dużo niuansów.
Zmieniła się.
Zmieniło się.
Dzisiaj czytamy w tłumaczeniu z łaciny.
No ale wtedy to jeszcze było bardziej skomplikowane, bo byliśmy bliżej tego Jezusa.
Tak, oczywiście, ale proszę pamiętać jedną rzecz, że wiele osób, i to jest aż do w zasadzie późnego średniowiecza, wielu księży tak naprawdę nie czytało, tylko i wyłącznie odtwarzało z pamięci. Wielokrotnie bez zrozumienia, więc tutaj ta umiejętność czytania nawet po łacinie wśród grup, które wydawałyby nam się dzisiaj oczywistym, że były wykształcone, wcale nie była taka popularna.
A oni bali się Boga? Bo skoro znali Pismo bez zrozumienia?
No na pewno strach przed Bogiem był. To jest zresztą charakterystyczne dla tych wcześniejszych społeczeństw, które nie znają, które tłumaczą sobie różne określone zjawiska atmosferyczne, które dziś dla nas są oczywiste, oni tłumaczą sobie na różne sposoby, najczęściej i najprościej jako kara boska bądź kara różnych bogów, bo identycznie jest tak naprawdę w religiach politeistycznych, jak w religiach monoteistycznych, którą jest chrześcijaństwo, czyli po prostu bóstwa są zawsze odpowiedzialne za wszystko, co dzieje się wokół nas, także za różnego rodzaju wydarzenia, których my sobie nie umiemy wytłumaczyć. Więc jeżeli jest jakaś plaga, a były one bardzo częste, to jest kara Boża. Tak najprościej sobie to wytłumaczyć. No, zarazków nikt nie znał w tym czasie. Bakterii, pojęcia bakterii też nie, no więc...
Czyli ta chrystianizacja taka bardzo pobieżna właściwie, taka po wierzchu.
Czy po wierzchu?
No nie, no to, wiem, tak, nie wiem, który oczywiście. Dzisiaj ksiądz by powiedział, że ktoś zachoruje, to jest kara Boga za grzech.
Ale
za
dzisiaj mamy zupełnie inną wiedzę na temat tego świata, w którym żyjemy. Nie tylko tą wiedzę humanistyczną, ale także wiedzę zakresu tych nauk przyrodniczych, więc trudno wymagać tego, choć pewnie zdarzają się tacy, którzy tak określają różnego rodzaju zdarzenia.
To teraz mała przerwa muzyczna. Jaki zespół pan lubi, to wyemitujemy taką piosenkę?
Led Zeppelin.
Dobrze, proszę bardzo.
Yours is the cloth, mine is the hand that sews time.
Naszym gościem jest dr Michał Bogacki z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Mieliśmy rozmawiać o wystawie, o tych rekonstruktorach, ale na razie mówimy jeszcze o średniowieczu i zostańmy jeszcze chwilę
o wczesnym średniowieczu.
Zostańmy jeszcze chwilę przy tym temacie. Czy oni kłócili się o politykę?
No na pewno, to jest zawsze i
tak jak
wszędzie.
Dziś? Tak mocno jak dziś?
Myślę, że jeszcze bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o te konflikty wewnętrzne.
No ale taki mieszkaniec, powiedzmy, Ostrowa Tumskiego, tego grodu, który był rzemieślnikiem, wykonywał proste prace, to w ogóle wiedział, co tam się dzieje?
Mieszkaniec grodu zapewne, bo był blisko pałacu, był zresztą członkiem w jakiś sposób pewnej elity, która była blisko tych
grup mieszkaniec rządzących. Skurzewa.
A nie, to na pewno nie to.
Albo Rataj.
W ogóle nie miał o tym pojęcia, nie interesowało go to. Chyba, że dotknęło to bezpośrednio jego, czyli na przykład syn został zabrany na wojnę wewnętrzną, albo
podatki.
Ktoś najechał tę wieś, w której on mieszkał. Jeżeli chodzi o podatki, to te podatki są troszeczkę inne, jak nam to się dzisiaj wydaje. To przede wszystkim są różnego rodzaju daniny w naturaliach, albo różnego rodzaju powinności, czyli jakieś prace, które na rzecz państwa, tak to określmy, musiał on wykonywać.
A mówi się, że naród powstał w XIX wieku.
Tak, pojęcie narodu to jest pojęcie XIX-wieczne.
No ale a to oni nie czuli się tutaj Polanami, Polakami, nie wiem jak to nazwać,
nie.
Mieszkańcami państwa Mieszka I?
Przypuszczam, że nie. Bardziej przywiązani byli do swojej religii i tradycji niż do jakiegokolwiek pojęcia, jakbyśmy to dzisiaj określili, narodu. To prosty przykład. Wczesne średniowiecze to okres, zresztą wcześniej też, to okres, kiedy na przykład w czasie działań wojennych wysiedlano całe wsie. I wysiedlano to w sposób następujący. No, mieszkańcy tej wsi czy miejscowości przenosili się po prostu na inne terytorium, do innego państwa i tam zakładano dla nich wieś. My znamy takie wsie o nazwach Pomorzany na przykład, czy Prusy, to najprawdopodobniej są to po prostu przesiedleńcy z Pomorza czy z Prus, którzy na terenie tej monarchii wczesnopiastowskiej, bo to te ziemie Prus czy Pomorza Zachodniego wcale nie były częścią tej monarchii, tylko incydentalnie. Ale znamy również Gieczan, którzy w czasie najazdu Brzetysława II w 1038 bądź 1039 sami się poddali Brzetysławowi i zostali przesiedleni, cała miejscowość, cały gród został przesiedlony do Czech, pod Pragę, tam zresztą do dzisiaj jest miejscowość, nawet część Pragi Giecza.
No to im było obojętne, tak? Pod którym władcą?
A to każdemu jest obojętne, komu płaci podatki.
No,
znaczy, podatki
już.
W cudzysłowie.
Tak. w XX czy w XXI wieku, czy w XIX, to już nie jest, nie było obojętne.
No nie, XIX wiek to jest jednak wytworzenie się pewnej świadomości narodowej, która ta świadomość narodowa, no, tworzona była odgórnie, choćby przez spisywanie historii, edukację historyczną, to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o te okresy wcześniejsze, to ta historia dotyczyła tak naprawdę tylko i wyłącznie historii mojej rodziny. Więc była ta przynależność rodowa, przynależność rodzinna jak najbardziej, do tradycji jak najbardziej, ale nie było takiego pojęcia ogólnonarodowej, powiedzmy, świadomości.
To jak Mieszko I powodował, że go słuchano, jak ten posłuch książęcy?
No i tu wchodzi polityka wewnętrzna. Czy ten posłuch był? Tego nie wiemy. Na pewno książę stawał przed buntem. Wiemy doskonale, że Bolesław Chrobry, przejmując władzę po Mieszku I, bo nie przejął jej tak gładko, tylko musiał stoczyć wojnę. Wojnę ze swoją macochą i z jej synami, też pretendentami do tronu. Mieszko I, no jedna z teorii, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, być może stanął w obliczu konfliktu, groźby konfliktu. No jednak ówczesny wódz, ówczesny władca, czyli ówczesny polityk, tak możemy to określić, jego popularność zależała przede wszystkim od powodzenia na wojnie.
No ale zaraz, uczono nas, że to zagrożenie miało z zewnątrz przyjść, z zachodu, a pan mówi, że od wewnątrz?
To jest właśnie, do tego zmierzam. Mieszko w 963 poniósł dwukrotnie klęskę ze strony swoich północno-zachodnich sąsiadów, plemion wieleckich. Zginął między innymi jego nieznany z imienia brat. I ta klęska mogła spowodować w ówczesnym społeczeństwie pewien opór, szczególnie wśród tych elit. Bo po pierwsze, tracono jakieś tam zasoby, tracono ludzi. Po drugie, mogło być to, mogło się to w jakiś sposób wiązać, oczywiście zdaniem ówczesnych, z utratą przez Mieszka I wsparcia ze strony bóstw różnego rodzaju. A więc Mieszko mógłby stanąć przeciwko opozycji. Takich władców wczesnośredniowiecznych, którzy stanęli przeciwko opozycji wewnętrznej, w efekcie czego musieli uciekać, było bardzo wielu. Choćby w Polsce Mieszko II, który musiał uciekać z kraju, bo zbuntowali się przeciwko niemu możni i jednocześnie zaatakowali go sąsiedzi spoza granic państwa. Co musiał robić władca? Władca musiał rządzić silną ręką. Mieszko akurat przyjął chrześcijaństwo po to, ażeby odwrócić jakby z jednej strony politycznie to wszystko, czyli przeciwko Wieletom sprzymierzyć się z Czechami, a jednocześnie pokazać swoją siłę wewnątrz. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie jedna z koncepcji, dla których Mieszko I przyjął chrzest. Władca ówczesny musiał być twardy i bezwzględny, ponieważ jakiekolwiek okazanie litości mogło się spotkać z przeciwną reakcją ze strony tych przeciwników, którzy z czasem mogli w siłę wzrosnąć, choć czasami niektóre kary, jakie wymierzali władcy swoim poddanym właśnie za bunt, były, wydają nam się dość śmieszne. Tu wróćmy do tego Bolesława Chrobrego, który dwóch swoich możnych, którzy opowiedzieli się za Odą i jej synami, czyli Przybywoja i Odylena, kazał oślepić, ale z pozostałymi zamykał się w łaźni i symbolicznie okładał ich witką. To była forma kary w tym momencie.
A dlaczego tak zrobił? Spodziewał się, że się odwróci kiedyś historia?
Polityka. To jak
dzisiaj.
Jak Bismarck po wojnie austriacko-pruskiej, czy też niemiecko-pruskiej, nakazał, znaczy w żaden sposób nie ukarał Austriaków tak, jakby mógł, czyli ten warunki pokojowe, które zostały Austriakom narzucone, wcale nie były takie ciężkie i dzięki czemu Austriacy po w zasadzie kilkunastu latach już byli sojusznikami, najbliższymi sojusznikami już nie Prus, a Cesarstwa Niemieckiego.
Od razu zapala mi się taka lampka, 1989 rok, ale pan nie jest od tej historii, więc nie wchodźmy.
Na szczęście nie.
Więc nie wchodźmy w politykę. Teraz znów krótka przerwa, po której porozmawiamy o samej wystawie. Będzie można, czy już można oglądać rekonstruktorów, owoc wyobraźni rekonstruktorów?
Nie lubię tego słowa, znaczy od twórców.
Rekonstruktorzy
to bardziej jakieś specjalistyczna grupa osób.
Pan jest rekonstruktorem, a oni są odtwórcami.
Nigdy tego sobie nie mówiłem, zresztą już się od kilku lat tym nie zajmuję czynnie, więc w żaden sposób nie śmiałbym nawet tak się określić, ale jest rzeczywiście pewna grupa, niewielka grupa osób w całym tym zbiorze, która zajmuje się rzeczywiście rekonstruowaniem, czyli sięga bezpośrednio do materiałów źródłowych i stara się w jakiś sposób tą rzeczywistość odmlować. Ale zasadniczo odtwórstwo to jest taki prosty oparty tylko i wyłącznie oparty przede wszystkim o współczesną bibliografię, czyli współczesne książki, często książki popularno-naukowe oraz własne doświadczenia, to jest taki obraz przeszłości. Jak on ma się do rzeczywistości? No tak opisując, no to jeżeli wejdzie się, widzi się pole bitwy, gdzie współcześni odtwórcy w jakiś sposób się ze sobą ścierają, a ci wczesno-średniowieczni to akurat są najbardziej tacy obrazowi w tym wszystkim, no to jak zobaczy się te wszystkie stroje, porówna się broń i tak dalej, ma to nawiązywać powiedzmy do X wieku, a rozbicie tak naprawdę jest takie, jakbyśmy ustawili pomiędzy sobą żołnierzy napoleońskich i żołnierzy z II wojny światowej. Kilkadziesiąt lat różnicy. Dla laika, no to ten ma broń palną i ten ma broń palną. Ten ma bagnet i ten ma bagnet. Jeden używa go trochę częściej, drugi używa go trochę rzadziej, no ale przecież i efekt jest ten sam i w zasadzie to narzędzie do zadawania tych szkód, powiedzmy, jest to samo, czyli długa broń palna. I tak samo jest w tym wczesnym średniowieczu. Stoją naprzeciwko siebie osoby, które mają hełmy na przykład skandynawskie, użytkowane w VI, VII, VIII wieku, w VIII, IX wieku, a z drugiej strony stoją osoby, które mają na sobie broń charakterystyczną dla schyłkowego XI czy XII wieku, a więc to rozprzestrzenienie jest bardzo, bardzo duże. Dla laika nie ma to żadnego znaczenia. Miecz jest mieczem, prawda? Hełm jest hełmem. Ważne, że żelazny. Ale dla osoby, która troszeczkę na tym się już bardziej zna, no to te różnice są dosyć widoczne, dlatego no, określałbym to raczej jakąś formą zobrazowania tego wczesnego średniowiecza, takiej ilustracji, a nie rzeczywistą rekonstrukcją tego wszystkiego.
No ale w gablotach nie będą stali ci żywi ludzie, tak? Ubrani.
Nie, żywi ludzie ubrani nie.
Pan ich wykończył.
Nie, spokojnie. Zresztą oni brali udział przy przygotowywaniu tej wystawy. Prezentujemy kilkaset zdjęć od w zasadzie lat 60. XX wieku, bo wtedy no, natrafiliśmy na takie pierwsze ślady odtwórstwa. Przy czym jako odtwórstwo rozumiemy nie tyle jakieś tam inscenizacje, tylko po prostu ludzi, którzy uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach, którzy bardziej identyfikują się z tymi epokami. Z tą epoką oczywiście nie chodzi o identyfikację, że no, oni są z tego średniowiecza żywcem przeniesieni, tylko po prostu spotykają się przez jakiś czas, swoją wiedzę na ten temat pogłębiają i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tak właśnie przy realizacji tej wystawy no, padło takie określenie, że odtwórstwo to jest swoista subkultura. Dlatego trudno to jest określić, no bo kim jest harlejowiec? Czy to jest ktoś, kto ma harleja w garażu? Czy ktoś, kto jeździ motocyklem? A jeżeli ma tego harleja w garażu, no to wystarczy, że go ma w garażu, czy też musi uczestniczyć w jakimś...
Musi wymieniać filtry.
Czy też uczestniczy w jakichś zlotach. Tak samo jest z odtwórstwem. Kto to jest odtwórca? Czy to jest ten, kto raz na rok gdzieś pojedzie, czy jednak czynnie gdzieś uczestniczy, działa w jakiejś grupie. A dlaczego subkultura? Dlatego, że odtwórstwo stworzyło tak naprawdę własny sposób funkcjonowania w tym świecie. Wielu odtwórców żyje po prostu z tego. To po pierwsze. Po drugie, spotykają się na określonych imprezach w określonym miejscu. Do tego wszystkiego wokół nich wytwarza się cała kultura. Ja poprosiłem o Led Zeppelin. Równie dobrze mógłbym poprosić o Starą Olzę, o całe mnóstwo zespołów, które z tym nurtem, z tą działalnością odtwórczą się w jakiś sposób identyfikują, z której wyrastają i której pierwotnymi odbiorcami byli właśnie odtwórcy. To wszystko staramy się pokazać na wystawie, choć to jest bardzo trudne, bo padło wiele słów, a tak naprawdę łatwo sobie na tablicy wypisać, co chcemy pokazać. Tych będzie całe mnóstwo, ale to, co odbiorca wystawy wyczyta w tych naszych ideach, to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. My postawiliśmy na ludzi, czyli pokazujemy sylwetki osób, które naszym zdaniem wpłynęły bardzo istotnie na rozwój odtwórstwa historycznego w Polsce, tego wczesnego średniowiecza, bo to też bardzo szeroki temat, całe odtwórstwo. Z drugiej strony pokazujemy najważniejsze wydarzenia, naszym zdaniem, no bo wystawa, jak każde działanie człowieka, jest subiektywna tak naprawdę. Co ciekawe, uważny odbiorca zobaczy, że tak naprawdę najwięcej tych działań to są lata 1999-2002-2003, bo wtedy się kształtowało tak naprawdę to twórstwo. Wszystko, co jest później, to jest powieleniem, udoskonaleniem, rozwijaniem tych wszystkich pomysłów, które w tym czasie się narodziły. Trzeci element to jest pokazanie poprzez zdjęcia takiego już obrazowego rozwoju tego odtwórstwa historycznego, czyli od najwcześniejszych czasów, kiedy tak naprawdę noszono, kiedy wyznacznikiem dobrego odtwórcy było to, jakie ma buty, więc glany, szczury wszelkiego rodzaju, czy też futra z nutrii gościły bardzo często na nogach odtwórców. Dzisiaj to już jest niemożliwe, dzisiaj to już jest niespotykane. Prócz tego pokazujemy rzeczywiście rekwizyty, eksponaty. Chciałoby się powiedzieć zabytki, bo w muzeach muzea kojarzą się z zabytkami.
Ale nie tym razem.
No nie, no, dla mnie to możemy to wpisać równie dobrze do inwentarza zabytków, potem będzie to zabytkiem.
Wszystko, bo ustawa, kiedyś będzie zabytkiem.
Ustawa mówi bardzo wyraźnie, że zabytkiem jest to, co ma istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Ale już pomijmy te dywagacje. Co pokazujemy? Pokazujemy najstarszy eksponat, jaki mamy, to jest z lat 80. To są dwa eksponaty. To jest pochwa miecza z tego czasu i giezło zrobione z worka na ziemniaki. No wtedy z materiałem było bardzo trudno, no więc sięgano po różnego rodzaju tego typu rozwiązania. Prócz takich rzeczy, które raczej określilibyśmy jako stylizację, bo one doskonale pokazują podejście od twórców do wielu rzeczy, czyli to ma być funkcjonalne. Jeżeli wojownik się bije, no to ma być zabezpieczone od stóp do głów, więc liczba dzisiejsze pancerze, dzisiejsze to uzbrojenie ochronne ma się wielokrotnie nijak do tego, jakie rzeczywiście było wykorzystywane 1000 lat temu, więc to również pokazujemy, ale pokazujemy również to, co jest dużą siłą odtwórstwa, szczególnie tej rekonstrukcji, tej najbardziej elitarnej, nazwijmy to, części, czyli rekonstrukcja konkretnych zabytków archeologicznych. I myślę, że to wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Tu taki przykład, nasi archeolodzy, jak zobaczyli ostrogi, które przyszły, które są rekonstrukcją konkretnego znaleziska, to stwierdzili, że oni przez całe życie kopią i wykopują tylko metalowy złom. No bo tak naprawdę do naszych czasów docierają tylko i wyłącznie destrukty. Poczerniałe grudy, jakieś niewiele tak naprawdę mówiące. A tutaj na podstawie tych tych destruktów udało się komuś wykonać rzeczywistą rekonstrukcję konkretnego zabytku, który pokazuje, w jaki sposób on wyglądał w przeszłości, a były to naprawdę piękne rzeczy. No, przy tej okazji powstał pomysł, żeby za rok, dwa zrobić wystawę pokazującą ten świat wczesnego średniowiecza tylko i wyłącznie na podstawie rekonstrukcji konkretnych zabytków archeologicznych. I gwarantuję, że byłby to dla wielu ogromny, ogromny szok. Ja jeszcze pamiętam kilkanaście lat temu, jak jechaliśmy po partię hełmów do płatnerza, który w ogóle się tym nie zajmował. No, trudno było kiedyś znaleźć kogoś, kto zajmował się wykonywaniem hełmów wczesnych średniowiecznych. Dostaliśmy od niego hełm, który miał bardzo dużo wżer. No ja mówię, jak? No one były wypolerowane. No tak, ale ja to specjalnie kwasem potraktowałem, żeby to postarzać. No i myślę, że wiele osób dzisiaj nadal, myśląc o tych najwcześniejszych epokach, ma właśnie takie pojęcie, że to było stare, brudne, nieładnie wykonane i tak dalej, a świat kolorów ówczesnych, no, wcale nie był taki szarobury, jak nam się wydaje.
I na koniec przypomina mi się fragment pewnej książki o średniowieczu, o wczesnym średniowieczu, pisanej przez popularną autorkę, i w tej książce księżniczka mówi do księcia: nie bądź taki sentymentalny. To taką anegdotą kończę, ale widzę, że pan się średnio uśmiecha.
Jeżeli przez Elę Herezińską, to też jest na wystawie, bo się z tego ruchu wywodzi.
Doktor Michał Bogacki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I zapraszamy do Gniezna.